Przeczytam z Psalmu 43 kilka wierszy. Psalm 44, ostatnie wiersze. Rozpocznę tutaj wierszem 24. Psalm 44, wiersz 24. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na wieki. Dlaczego zakrywasz oblicze Twoje? Zapominasz o nędzy i udręce naszej? Powalona bowiem w proch jest dusza nasza. Przylgnęło do ziemi ciało nasze. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Niechby Pan te słowa w szczególny i wyjątkowy sposób pobłogosławił. My wiemy, że w psalmach są wyrażone niektóre modlitwy z głębi serca, które zostały zdziałane przez Ducha Bożego i zostały zapisane. Tutaj zostało wyrażone: obudź się, dlaczego śpisz, Panie? My wiemy, że stróż Izraela nie śpi i nie drzemie. Bóg nie potrzebuje dopiero się obudzić wpierw. Bóg w ogóle nie może spać. Ale psalmista był w głębokiej rozterce, w głębokiej potrzebie i tą potrzebę przyniósł do Boga. I ja myślę, że my te słowa właściwie rozumiemy i mówimy: Panie, wznieś się, powstań i wyciągnij Twe potężne ramię. Uczyń wielkie znaki i cuda. Poświadcz się jako ten wiecznie żyjący, jako ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Obudź się, dlaczego śpisz, Panie? A Pan odpowiada: ja nie śpię. Ja jestem stróżem Izraela, który nie śpi i nie drzemie. Pan woła do Ciebie i do mnie, że my mamy się obudzić, że my mamy rozmyślać o tym, co On dla nas uczynił, i Jemu na nowo i w pełni ufać. Dlaczego zakrywasz oblicze Twoje, zapominasz o nędzy i udręce naszej? Bóg widzi, Bóg słyszy, ale Bóg nie odpowiada wtedy, kiedy my chcemy, ale kiedy On chce. Jedno jest pewne: nigdy nie za późno. Dla nas może czasami wygląda to za późno, ale u Boga zawsze jest to we właściwym czasie. I tak chcemy dzisiaj naszą ufność do Pana na nowo wyrazić i powiedzieć: o Boże, my wierzymy tak, jak Ty powiedziałeś, mianowicie ja Cię nie opuszczę i nie zapomnę. Ja będę z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. My jesteśmy teraz, dotarliśmy teraz do końca czasu, końca, i pragniemy, aby Pan jak na początku, tak i na końcu aby stał za swoim ludem i był obecny z powodu swojego słowa, z powodu swojego świętego imienia. Powstań przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Niechby Bóg mógł nam pokazać dzisiaj po południu. Niechby nam ukazał, co to znaczy być ułaskawionym, zbawionym. Obyśmy jako zbawieni to zbawienie całkowicie na nowo w świetle Bożym dożyli i widzieli. My jako ułaskawieni powinniśmy przez łaskę Bożą rozpoznać, co to znaczy być ułaskawionym. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Wspólnie będziemy teraz ze serca Boga o to prosić, aby nas dzisiaj po południu pobłogosławił i z nami mówił. Powstańmy do tego. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Twojej obecności w tym drogim i świętym imieniu Jezusa. Pod przykrycie krwi baranka, która przelała się na krzyżu na Golgocie. Panie, jesteśmy tutaj zgromadzeni w Twoim imieniu, aby słuchać Twojego słowa, aby poddać się pod prowadzenie Ducha Twojego, aby Ciebie prosić o to, abyś Ty z nami mówił, abyś w nas działał, abyś nas przygotował, abyś mógł nas przygotować na ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Niechby podczas tego nabożeństwa coś się stało, co przyniesie, przywiedzie do istnienia owoc dla wieczności. O Boże, niechby Twoja moc i Twoja łaska na nowo się objawiły. Prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo w tej godzinie. Stawiamy się wszyscy i to całe nabożeństwo świadomie pod przykrycie Twojej krwi. I prosimy Ciebie o prowadzenie Twego Ducha Świętego. Panie, pozostaj z nami, bo nadszedł wieczór i ten dzień łaski skłania się ku końcowi. Mów z nami wyraźniej i jaśniej niż kiedykolwiek przedtem. Działaj głębiej głębiej niż dotychczas. Niechby Twoje słowo i Duch Twój przeniknęły do najgłębszych miejsc naszej duszy. Panie, my wierzymy i ufamy Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chwała i dzięki Panu za to, że możemy w to wierzyć i wiedzieć, że wszystko jest możliwym, bo Jezus jest tu. On dał tą obietnicę i On jest obecnym, aby ją wypełnić, aby te swoje obietnice wypełnić, bo On stoi za swoim słowem. On powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą na wieki. Widzimy, że Słowo Boże w każdy sposób się wypełnia. I my dzisiaj będziemy mówić w skrócie o tych wydarzeniach, które wokół nas się dzieją i przed którymi nie możemy się całkowicie zamknąć, bo one są wypełnieniem Pisma Świętego. Chciałbym do tego przeczytać wpierw z proroka Izajasza z 17 rozdziału od wiersza 12. Izajasz 17, 12 rozdział. Biada, wrzawa licznych ludów, burzą się jak burzy się morze, szum narodów, szumią jak szum gwałtownych wód. Narody szumią, jak szumią wielkie wody, lecz gdy on je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr, jak plewa na górach, jak tuman kurzu przez huragan. Pod wieczór oto jest przerażenie, zanim nastanie poranek, już ich nie ma. Taki jest dział tych, którzy nas plądrują i los tych, którzy nas grabią. Głównie rozchodziło mi się o to, aby podkreślić to, że ludy, narody szumią, jak burzy się morze i fale coraz wyżej uderzają. I gdy my czytamy objawienie, szczególnie 13 rozdział, tam wychodzi zwierzę z morza. Nie chcemy tutaj na szczegóły schodzić, ale te ludy tej ziemi są porównywane z morzem. My żyjemy w czasie, który jest poważny, krótki, ale wielkiego znaczenia dla historii świata i także dla zboru i także dla ludu izraelskiego. W tym wzburzonym morzu ludów nie będzie mógł nastać spokój, dopóki Bóg sam spokoju nie stworzy. Nie będzie tam pokoju, dopóki On sam, który jest sam pokojem, nie obwoła tego królestwa pokoju. Istnieją ruchy pokojowe, które sobie nawet to prorocze słowo z Izajasza z rozdziału drugiego wzięły i to słowo, to hasło brzmi przekuć miecze na lemiesze. I za tym ruchem stawiają się ludzie, którzy demonstrują za pokojem, bez tego, żeby mieli sami pokój z Bogiem. Każdy ruch, który nie pochodzi od Boga, jest skazany na porażkę, nawet gdy ma te najlepsze zamiary. Tutaj czytamy, tak, narody szumią, jak szumią wielkie wody. Nie mogę sobie tego wziąć, nie mogę tego ominąć, żeby to uczynić tą uwagę. Jesteśmy tutaj w tym najpiękniejszym kraju ziemi i nie jesteśmy tu otoczeni wodami, ale górami. Ale kto raz przepłynął morze, przepłynął Atlantyk i słyszał ten potężny szum i tą wrzawę, ten szum morza, ten może sobie to wyobrazić. Dla większości z was z pewnością jest to myślą, która was właściwie porusza, ale nie ma wam zbyt wiele do powiedzenia. szum morza jest bardzo głośnym szumem i odgłosem, którego nie można długo znieść, chyba że człowiek się pomału do tego przyzwyczai. I to tak wygląda, że im dłużej to trwa, tym większe są te burze, tym bardziej jest to morze wzburzone i tym wyżej uderzają fale. I to, co naturalnie mnie szczególnie porusza, jest lud izraelski. My jesteśmy z tym ludem do głębi, do najgłębszej głębi związani. I gdy myślimy o tym, że oni muszą oddać kraj z powrotem, który tak ciężko zdobyli i z wielką ilością przelanej krwi weszli do niego i przez tą umowę Camp David muszą to z powrotem oddać, to jest bardzo bardzo trudnym, ciężkim, ale pożyczyłem sobie dwa amerykańskie czasopisma i chciałbym z nich wam pokazać, że ta część nie należy do obiecanego kraju i gdy to nie należy do obiecanego kraju, wtedy przez to oddanie z powrotem nie stało się wielkie nieszczęście. Przez to Bóg chciał tylko potwierdzić, że w końcu te granice muszą tak przebiegać, jak On je w swoim słowie postanowił i dał zapisać. Ja tutaj mam jakby mapę przed sobą i stamtąd, gdzie siedzicie, możecie w pewnej mierze to tutaj dobrze widzieć. Tutaj Morze Czerwone. Potem idzie to tutaj, do góry, rzeka Jordan, tutaj jezioro Genezaret, Jordania, Izrael. I ta część będzie oddana z powrotem. Proszę, spojrzyjcie tutaj. Spójrzcie tutaj. Gdy lud izraelski wyszedł z Egiptu i wędrował do kraju Kanaan, wtedy oni nie szli przez kanał Suecki, przez tą część i bezpośrednio, aby widzieć w zachodniej części, spoglądając z Jordanu, ale oni szli przez Morze Czerwone i tutaj wędrowali do góry. I później ze wschodniej strony Jordanu przeszli na zachodnią, do obiecanego kraju. Tutaj zostały tylko 2,5 plemienia. Plemię Gada, plemię Rubena i pół plemienia Manasesa. I one pozostały po tej stronie, która teraz należy do Jordanii. A więc w gruncie rzeczy nie stało się bezpośrednia szkoda, pomimo to, że jest to bardzo trudnym. To, co mnie porusza w tym drugim ujęciu, 2-3 zdjęcia z Jeruzalemu, to jedno ukazuje muzułmanów, którzy leżą twarzą do ziemi, ich oblicze skierowane w stronę Mekki i modlą się. To drugie zdjęcie ukazuje Żydów przy ścianie płaczu. Oni stoją i modlą się. A trzecie zdjęcie ukazuje chrześcijan, którzy idą w dół po ulicy od pałacu Heroda tą drogą, którą nasz Pan szedł, gdy po oskarżeniu w kierunku Golgoty szedł. Te trzy religie są zgromadzone w tym samym miejscu. Wszyscy modlą się do tego samego Boga. Pytaniem jest tylko, komu może Bóg się w ten sam sposób objawić? Gdy się czyta takie artykuły, których teraz tutaj nie chcemy czytać i nie możemy ich tu przeczytać, ale gdy się człowiek w tym trochę zagłębi, Wtedy uczy się człowiek szanować i docenić łaskę Bożą, która nam stała się w udziale. Że my w tym ostatnim czasie to, co Bóg zgodnie ze swoim słowem czyni, biblijnie możemy uporządkować i możemy powiedzieć tak na wszystko, co Bóg czyni. Wiecie, i można by tutaj ukazać jeszcze inne zdjęcia, w tym zakresie miasta Jeruzalem, tutaj jest pewne zdjęcie, które zostało zrobione z południowego wschodu w kierunku Góry Oliwnej. Tutaj widzi się tą kopułę na skalę, tą górę Moria, na której Abraham ofiarował Izaaka. Na końcu Góry Oliwnej w tą stronę jest meczet Al-Aqsa, który muzułmanie uznawają za trzecią co do wielkości świętość. I całkiem na końcu tutaj jest ten wierzchołek świątyni, na którą wróg wtedy Pana zabrał i powiedział mu: skocz w dół, rzuć się w dół. I on wtedy wpadłby do doliny Kidron, która ciągnie się dalej w dół. Góra Oliwna leży tutaj. Trzy wielkie religie modlą się w tym samym mieście. Modlą się w każdy w swój sposób. Ale mówię wam dzisiaj, Bóg nie uczyni tego, o co go proszą muzułmanie. On nie uczyni tego, o co go proszą Żydzi. Nie uczyni tego, o co go proszą chrześcijanie. Bo wszyscy modlą się jakoś na swą własną korzyść, w swym własnym celu. Ale jedno mogę wam powiedzieć. Bóg uczyni to, co On sobie zamierzył. I my jesteśmy w pośrodku tego Bożego działania. Bez tego, żebyśmy to może zauważali w szczegółach, ale jak szybko mogą się te sprawy odwrócić bez naszej uwagi. Kto w łączności z I wojną światową tą sprawę w Sarajewie zapowiedział? Kto umowę w Monachium zapowiedział, która prowadziła do II wojny światowej? Kto teraz zapowie? Nagle te rzeczy są po prostu i my nie wiemy, kto jako następny jakoś gdzieś wystąpi i co wtedy się stanie. I gdy ja pomyślę o tym, widząc na zewnątrz ten wybór tego Adolfa Ostatniego, przebaczcie, i Ostatniego, co z tego się stało? Co się wydarzyło? Co z tego się stało? Z drugiej strony osobiście zapytałem brata Branhama o tej sprawie, która tam została wykonana. I on mi powiedział dosłownie: bracie Frank, Bóg nie pociągnie do odpowiedzialności całego narodu, ale tylko tych, którzy się przewinili. Jeden człowiek z niektórymi, którzy są wokół niego, nagle niesie odpowiedzialność za prawie 55 milionów ludzi którzy w krótkim czasie w ten czy w inny sposób stracili. Są niektóre bóle, które ponad tą ziemię przychodzą i my dzisiaj nie mamy czasu, tego czasu, ale my to objawienie jeszcze gruntownie będziemy musieli przebrać, aby nam ten rozwój jak daleko postąpił, abyśmy mogli na podstawie biblijnego proroctwa to ukazać. To jest największego znaczenia, aby nie tylko być wierzącym, ale aby mieć duchową orientację. I wiecie, gdy tu czy tam jakiś obraduje jakiś sztab kryzysowy, to jest to wyjątkową sytuacją, ale ja myślę, że my jako ludzie, jako dzieci Boże, tą duchową sytuację, wyjątkową sytuację rozpoznaliśmy i zrozumieliśmy. Prawie zrozumieliśmy. Ja naumyślnie wypowiedziałem to słowo prawie, bo ja nie jestem całkowicie pewien, czy ja, czy my wszyscy tą powagę tego położenia w pełni i całkowicie zrozumieliśmy i pojęliśmy. Przez łaskę naszego Boga otrzymaliśmy wgląd przez prorocze objawienie słowa i przez wyjątkową służbę brata Branhama. Otrzymaliśmy ten wgląd w historyczno-zbawienne wydarzenia i w to, co Bóg obecnie czyni. I pomimo to może się stać, że to słyszeliśmy wprawdzie i ciągle znowu słyszymy, a staje się to nam przyzwyczajeniem. To już nas nie trafia w tej najgłębszej głębi naszego serca. I po prostu to przyjmujemy i może tak przyjmujemy do wiadomości tylko na marginesie. Ale drodzy, koniec wszech rzeczy bardzo się przybliżył i krytycy może mówią, to Piotr już wtedy w swoim liście w rozdziale 4, w wierszu 7 napisał i prawie 2000 lat przeminęło. I jeszcze nic się nie stało. Tutaj w pierwszym liście Piotra 4, w wierszu 7 jest napisane. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Duch Boży przez proroków Starego Testamentu i przez apostołów Nowego Testamentu dał wszystko zapisać. Wszystko, co w przebiegu czasu łaski, tak, aż do końca, tysiącletnie królestwo i aż do sądu przed białym tronem, co miało się stać. Wszystko zostało zapisane, ale w przeznaczonym przez Boga na to czasie wypełnia się to. Wtedy to słowo było w dalekiej przyszłości, ale dzisiaj jest to teraźniejszością. Koniec wszech rzeczy się przybliżył. Jest blisko. Nie ma już jakiegoś zwlekania. Nie ma ujścia z tego. Idzie to z jednego konfliktu do drugiego, od jednego powstania do drugiego, od jednego problemu do następnego. I gdy się tutaj trochę uciszy, wtedy tam coś wybucha i tak dalej. I jak czytaliśmy, że ludy szumią jak potężne masy wód, ale Pan Pan gromi je, ale one są wzburzone. Nie wiem, czy już czytaliście to kazanie, w którym brat Branham mówi, że Pan stworzył wiatr po to, aby ludziom ten upał słońca uczynić bardziej znośnym. Ale potem on mówi, gdy diabeł wstąpi do tego wiatru, wtedy jest potężny huragan i wtedy są domy przewracane i drzewa wyrywane i tak dalej. Bóg czyni pewną rzecz, a diabeł przychodzi i wyrządza wielką szkodę. Diabeł nie jest stworzycielem, tylko Bóg jest stworzycielem. Ale ten zły bierze właśnie te rzeczy, które Bóg stworzył i używa je i działa przez nie i z tego powodu jesteśmy do dzisiaj jeszcze smutni. Czasami On nawet używa i wierzących. I to jest tym najbardziej smutnym ponad wszystko. Gdy diabeł tylko może wzburza, dobrze, wtedy niech to według mnie sobie robi. Gdy wichry wieją z powodu niego i tak dalej, jakoś mogliśmy się przed tym schronić. Ale gdy on wierzących ludzi zneużywa, także to słowo używam naumyślnie, to bardzo boli. Dzieci Boże są przeznaczone do tego, aby były przez Boga błogosławione i użyte, aby były błogosławieństwem dla innych. I na to musimy w każdy czas zważać, że my im dłużej, tym bardziej, tym więcej przez Boga mamy być użyci, przez Niego błogosławieni więcej, przez Niego w Jego Słowie między nami, aby było wszystko między nami sprawione i uczynione, aby Bóg mógł się uwielbić, aby mógł swoje słowo potwierdzić. Co by nam pomogło, gdybyśmy to, co w Izraelu się dzieje i między ludami widzieli i jest wielu takich, którzy czytają prorocze słowo i przez wiele badań niejedno widzą i także interpretują. Ale to, co Bóg nam jako swojemu ludowi szczególnie darował, tego nie słyszą, nie chcą tego, odrzucają to. Człowiek, który jest narodzony z Boga, słucha Słowa Bożego. On przyjmuje to, co Bóg mu daruje i słucha tego, co On mówi. Ludzie, którzy są w stanie wszystko inne interpretować, ale nie przyjmują tego, co Bóg im ma do podania, są podobni do tych, do których Pan wtedy mówił, powiedział do nich: wygląd nieba jesteście w stanie interpretować. Wiecie, czy nadejdzie deszcz albo ładna pogoda, ale znaków czasu nie rozumiecie. I Pan mówi o znakach czasu i mówi: gdy to wszystko widzicie, że to się zaczyna dziać, wtedy podnoście wasze oblicza w górę, dlatego już wiecie, że wasze zbawienie, wasze odkupienie się zbliża. Wszystkie rzeczy mają swój początek i swój koniec. Czas końca ma swój początek i czas końca się zakończy. Czas łaski się rozpoczął i czas łaski się także skończy. My wiemy na podstawie Słowa Bożego, jak wszystko się zakończy. Pozwólcie mi jeszcze z tego proroka Izajasza, ze słowa z proroka Izajasza podkreślić to, co w wierszu 14 jest napisane. Izajasz 17, wiersz 14. Pod wieczór oto jest przerażenie. Zanim nastanie poranek, już ich nie ma. To jest losem tych. Taki jest dział tych, którzy nas plądrują i los tych, którzy nas zgrabią. Otworzymy jeszcze Izajasza 21 rozdział i czytamy tutaj od wiersza 11. Izajasz 21:11b. Strażniku, jaka to pora nocna. Strażniku, jaka to pora nocna. Strażnik odpowiedział: nadszedł poranek. lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Ta ostatnia część tego słowa dotyczy nas w tym czasie. Strażniku, jaka to pora nocna? Ja myślę na to kazanie, na ten tekst kazania, które brat Branham 30 grudnia 1962 roku utrzymał. I on wziął to słowo jako swój temat, jako swój tekst. Strażniku, jaka to pora nocna? I dał temu wszystkiemu ten tytuł, jaka to pora. I my wiemy, co od wtedy się działo. Ja mówię tutaj odnośnie końca grudnia 1962 roku. Potem w lutym przyszła ta potężna sprawa, ta rzecz, i zostało jemu powiedziane: idź do Jeffersonville, bo otwarcie siedmiu pieczęci się stanie. Strażniku, jaka to pora nocna? Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, my chcemy więcej wiedzieć. My chcemy wiedzieć, o co się rozchodzi. I dlatego przychodzimy, schodzimy się razem, zgromadzamy się i nie pytamy siebie samych albo innych. My pytamy Boga, a Bóg daje nam tą odpowiedź. I ja odważam się powiedzieć, On ją nam już darował. Ona leży już przygotowana. Możemy należeć do tych, którzy wiedzą, że ta noc nastała, że czas wieczoru nadszedł. I jest napisane, w czasie wieczoru nadejdzie strach, trwoga. I to ten wiersz, który brat Branham ciągle znowu wspominał, z Zachariasza 14, wiersz 7. W czasie wieczoru nastanie światłość. To wszyscy z pewnością w tym kontekście widzieliśmy, w którym to jest napisane, mianowicie w odniesieniu na Izraela i źródło ze świątyni i wszystko, co się stanie. Ale prorok w proroczym słowie za tym, co w Jeruzalemie w tym naturalnym zakresie się stanie, miał objawienie przez Ducha dla zboru, który ma być przyprowadzony z powrotem, w którym wszystko będzie odnowionym i Bóg może się objawić i objawi się w nim. I to objawienie z łaski zostało mu darowane. Kto by z nas odważył się ten wiersz z proroka Zachariasza po prostu wziąć i go użyć na ostatni okres czasu zboru i zwiastować to jako wypełnienie się Pisma w tym czasie. Potrzeba było od Boga posłanego, potwierdzonego proroka, aby te proroctwa Starego Testamentu przywieźć na powierzchnię, aby tą uwagę ludu Bożego zwrócić na prorocze słowo. Każdy ewangelista może jakąś wielką przemowę trzymać i ludzi przyprowadzić do zachwytu, ale co będzie, gdy to ostatnie zachwycenie ostatniego zgromadzenia się zakończy i wieczny poranek nadejdzie i czasu już nie będzie? Co wtedy będzie z tymi ludźmi, którzy zadowolili się jakimś zachwytem i nie usłuchali głosu Bożego w tym czasie? Wierzcie mi, że wszystkie rzeczy, które Bóg czyni, mają sens i cel. My czynimy niektóre rzeczy, które są absolutnie bezsensowne i nie zawierają żadnego celu w sobie i może są, mogą być głupimi, ale wszystko, co Bóg czyni, to jest dobrze uczynione, ma to sens i cel. I właśnie to, co dotyczy zboru i tej części historii zbawienia, której teraz możemy dożywać z łaski. I jest napisane, aby mieć namaszczone oczy, otwarte uszy i otworzyć serce, aby słuchać tego, co Duch ma zborom do powiedzenia. I my wiemy, że Duch przez proroków przemawiał, bo jest napisane, że oni byli inspirowani przez Ducha Bożego i mówili od Boga. Bóg przez ludzkie usta mówił i swój plan zbawienia w swoim słowie dał zapisać. Dlatego, że my żyjemy w proroczym okresie czasu i to odróżnia się od wszystkich innych okresów czasu. I tego większość ludzi nie jest w stanie zrozumieć. W tych dniach, gdy Jan Chrzciciel wystąpił, wszyscy nauczeni w piśmie mogliby powiedzieć: Mojżesz otrzymał objawienie od Boga. Tutaj jest świątynia. Tutaj to najświętsze. Tutaj świątynia, tu przedsionek. Czytajcie u Mojżesza. To, co czynimy, wszystko zgadza się z tym, co Mojżesz powiedział w pełni. Według litery wszystko zgadzało się w pełni. Ale tam nadeszła nowa epoka. Historia zbawienia zaczęła się urzeczywistniać. Proroctwo, które prorok Izajasz w rozdziale 40, wierszu 3 i prorok Malachiasz w rozdziale 3, wierszu 1 wypowiedział, to co wypowiedzieli, to zaczęło stawać się rzeczywistością. I w tym momencie to, co przez wiele lat miało płatność, to włączyło się w to prorocze wypełnienie, bo już prorok Izajasz, ja myślę tutaj prorok Daniel, powiedział, że ta codzienna ofiara będzie zniesiona. Oni powinni byli wiedzieć, gdy Baranek Boży przyjdzie, wtedy te wszystkie inne ofiary już nie są potrzebne, bo każda ofiara, która została składana, składała o tym świadectwo, że Baranek Boży miał przyjść. I w tym momencie nastała całkowicie nowa sytuacja. Torujcie drogę dla naszego Boga. Wszystko wysokie będzie uniżonym. Wszystko niskie ma być wywyższonym. I to było zapowiedzią tego, że ludzie będą oglądać chwałę Bożą. I co się stało? Wypełnienie tego słowa nadeszło, było tam, a nauczeni w piśmie tego nie widzieli. Dzisiaj, i to może jest bardzo twardym, ostrym, ale wszystkie nabożeństwa, nawet gdy są tak piękne i gdy to słowo, które jest czytane z proroka Izajasza albo z innego może to być, dzisiaj wszystkie nabożeństwa, w których Bóg nie może być obecny, aby oznajmować to swoje przez ducha swego objawionego słowa, aby ludzi przez to pouczać. Takie nabożeństwa są na próżno. I nasz Pan powiedział wtedy: na próżno mnie, na próżno Boga uwielbiacie, dlatego że ludzkie przekazy i przykazania zwiastujecie, a Słowo Boże, Słowa Bożego nie uznajecie. Co pomogą pieśni wyuczonych chórów? Co pomoże wszystko w nabożeństwie, gdy Bóg osobiście nam nie może służyć? A jak Bóg może nam służyć? W tym, że On nam swoje obiecane Słowo oznajmuje i do nas mówi i nas do swego całego planu włącza i daje nam udział we wszystkim, co On sobie zamierzył w tych ostatnich dniach, aby uczynić. Ja nie wiem, czy wam wszystkim tak się powiodło, czy tak odczuliście to, ale od dzieciństwa mogę wspominać z powrotem na to, że w moim sercu była bojaźń przed Bogiem, przed Jego Słowem i niewyjaśnione pragnienie w moim sercu było i dzisiaj jeszcze jest. I Pan daje obietnicę: błogosławieni ci, którzy pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. Ale gdy w Objawieniu 3 jest napisane słowo zwrócone do ostatniego okresu czasu zboru, ty mówisz: ja jestem bogaty, jestem nasycony, nie potrzebuję niczego więcej. I potem ta odpowiedź Pana: ty jesteś nędznym, nagim, ślepym i ubogim. Tak widzi Bóg ten okres czasu zboru. I gdy myślimy na to potężne objawienie, które Pan bratu Branhamowi darował, mam nadzieję, że wszyscy to dobrze czytaliście. On widział w jednej wizji oblubienicę. Wpierw widział wspaniałą oblubienicę, bez jakichś braków, doskonałą, a potem przychodziły różne i różne. I wszystkie były donagane. I gdy one wszystkie przeszły obok niego, na końcu przyszła dokładnie ta sama oblubienica, która wpierw przyszła. I Duch mówił do niego: teraz, w ostatnim okresie czasu zboru, będzie wywołana oblubienica, jak w pierwszym, bez plam i bez zmarszczek, bez nagany, i będzie postawiona przed obliczem Bożym. Te pomiędzy tym leżące okresy czasu nie były proroczymi odcinkami czasu. Tam każdy mógł czynić, co chciał. Ale dzisiaj to się nie da. Przynajmniej nie w Królestwie Bożym. Wiele jest określanym jako Królestwo Boże, co w ogóle nie jest Królestwem Bożym. Królestwo Boże znaczy, że Bóg sam, nasz Pan w swoim królestwie jest królem i że On może postanawiać, co ma się stać, co się dzieje. Stróżu, jak późno jest, jaka to pora nocy? Stróż odpowiedział: poranek nadchodzi i także noc. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Po otwarciu siedmiu pieczęci Bóg ma odpowiedź na wszystkie pytania i musimy zrozumieć, że tradycje i jakieś przekazy nie były Bożą odpowiedzią, nie są Bożą odpowiedzią i nie będą Bożą odpowiedzią, ale że to, co On powiedział, jest Jego Bożą odpowiedzią i to stało się naszym absolutem. I przez to zbór Pana tak jak pod służbą Jana jest wywoływany. I to może tak wyglądać, jak gdybyśmy szli za jakimś człowiekiem. Na zewnątrz wszystko wyglądało tak stuprocentowo w dniach, gdy ten głos tam na Jordanie był słyszalny. To tak wyglądało, jakby wszyscy biegli za Janem. Ale co to było w rzeczywistości? Duch Boży pociągnął tych ludzi i przyprowadził tam, gdzie to słowo na tamtą godzinę było zwiastowane. Nic innego w tym czasie nie przyprowadzi ludzi tam, gdzie to przez Boga objawione słowo jest zwiastowane. Nic innego jak tylko jak Duch Boży. Duch Boży. I w tym widzimy wypełnienie się tego, co u Rzymian 5 jest napisane. Wszyscy, których pędzi Duch Boży, to są dzieci Boże. Gdzie prowadzi Duch Boży? Tam, gdzie to przez Ducha objawione słowo słychać, bo człowiek, który został znowu zrodzony przez Ducha Bożego, tęskni za duchowym pokarmem, który został we właściwym czasie dany i przez Boga dla swego ludu został przeznaczony. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, pytać, wtedy przyjdźcie znowu i pytajcie. O, gdyby ci prorocy widzieli wypełnienie się ich proroctwa, ale Biblia mówi, że oni zasnęli bez tego, aby widzieli to, co Bóg im zapowiedział. I potem w liście do Hebrajczyków jest to podsumowane i to tak jest napisane. Oni bez nas nie mogli dostąpić dokończenia. Dokończenie nowo i starotestamentowego zboru przez łaskę naszego Boga stanie się przy powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I my z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, ze wszystkimi świętymi Starego i Nowego Testamentu zasiądziemy za stołem Pana i wspólnie będziemy uwielbiać tą łaskę naszego Boga. I teraz powracając z powrotem na to słowo, że ludy szumią jak morze. I przeczytajmy to znane słowo z Łukasza 21. Z Ewangelii Łukasza 21 tu jest napisane od wiersza 25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Czy zauważacie tutaj, jak nasz Pan to prorocze słowo, które On prorokowi Izajaszowi podał, tutaj w Nowym Testamencie cytuje i on to tutaj stawia na czas końca i mówią, będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach. Ludzie będą narody będą bezradne, ludzie będą omdlewać i tak dalej. Co to znaczy? Każdy się boi, każde mocarstwo boi się drugiego. Ten jeden ma strach przed drugim i jeszcze jeden drugiego straszy. Ale są także ludzie na ziemi, którzy słyszeli Słowo Boże. Nie bójcie się, bo to jest upodobaniem Ojca, aby tej małej trzodzie dać Królestwo. My nie boimy się, ale wznosimy nasze oblicza z wiarą, w wierze, w tej świadomości, że zbawienie naszych ciał się zbliża. My nie cieszymy się z powodu tego, gdy trzęsienia ziemi następują, gdy są wojny, susze i głody i tak dalej, gdy to wszystko przychodzi na ludy. To jest z dala od nas. Z tego nie może się nikt cieszyć. Ale gdy widzimy, że Słowo Boże przez wszystko się wypełnia śpiesznie, że nie jesteśmy w stanie tego tak szybko zarejestrować, ale widzimy to. Dziękujmy Bogu z głębi naszych serc. Nie dlatego, że gdzieś coś się dzieje, ale dlatego, że wypełnia się biblijne proroctwo przed naszymi oczyma. I my wiemy, jak nasz Pan powiedział, gdy to wszystko ujrzycie, wtedy wiecie, że jest to tuż u drzwi. I dalej on mówi tutaj, u Łukasza 21, od wiersza 26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I także to słowo musimy przyjąć do serc. Wyprostujcie się. I ja myślę, że nasza wola należy także do woli Bożej. Bóg swoją wolę oznajmił, ale my musimy powiedzieć tak na tą wolę Bożą. My musimy być gotowymi, aby naszą wolę położyć do woli Bożej, wolę Bożą złożyć. I nasz Pan modlił się w Getsemane i powiedział, nie moja, ale wola Twoja niech się dzieje. I wolą Bożą było, aby zbawić ludzkość. I ta wola Boża przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, została wypełniona. I tak samo przygotowanie i wywołanie i dokończenie zboru oblubienicy jest w woli Bożej. I my możemy być wdzięczni za to, że znaleźliśmy tą równowagę i że tą pełną Ewangelię Jezusa Chrystusa ze zbawieniem duszy, z uwolnieniem ducha, z uzdrowieniem ciała, ze wszystkim, co do tego należy, możemy zwiastować. I jeszcze do tego to prorocze słowo możemy wierzyć, które w tym czasie jako jasne światło na ciemnym miejscu świeci. Piotr nie pisał ta Ewangelia, czy kazanie na górze, czy cokolwiek, ale on powiedział, wy macie tym bardziej to prorocze słowo, które świeci jako światło na ciemnym miejscu. W biblijnym proroctwie Bóg wszystko, co do Jego planu zbawienia należy, już z wyprzedzeniem dał zapowiedzieć. I gdy przyjdzie czas do wypełnienia, objawia Pan to przeznaczone słowo. On daje światło ponad te miejsca Biblii, które się w tym czasie wypełniają. Kto może to wziąć za złe bratu Branhamowi, który ciągle znowu mówił, i nawet zrobił z tego pieśń i czasami na końcu śpiewał. Będzie światło w czasie wieczoru. Jak musiało jego serce proroka pełne wdzięczności do Boga musiało być. Że on wszystkie te Boże słowa przez oświecenie w świetle Bożego objawienia mógł widzieć w tej świadomości, że to światło świeci w czasie wieczoru. I ja mówię dzisiaj, co przed wielu już mówiłem w przebiegu przeszłych lat. Światło jest po to, abyśmy dali to przed, aby ono przed nami świeciło. Każdy człowiek, który kiedykolwiek szedł w ciemności, wie dokładnie, że oświecenie nie jest gdzieś za nami, albo że człowiek jest oślepiany przez światło, ale że on to światło daje świecić na tej ścieżce, którą musi iść. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej drodze. I ja mówię dzisiaj, wszyscy, którzy idą naprzeciwko światłu, są przez to światło oślepiani i to nie przyniosło im żadnego pożytku. To stało się dla nich pułapką. Chodźcie w świetle, mówi nasz Pan, tak długo jak to światło jest między wami. I my możemy powiedzieć, Bóg darował nam światło. Wielu szło przeciwko temu światłu i zostali w pełni oślepieni. Na początku próbowali jeszcze spoglądać z lewej, z prawej strony obok tego i gdy tylko zostali skonfrontowani z oświeconym słowem, świeciło Boże światło przez Boże objawienie z tego słowa w oczy. Zamiast oni to wziąć i Bogu dziękować i oświecić tą ścieżkę. Oni zajęli miejsce przeciwko temu światłu i zostali oślepieni. Myślę tutaj na tego człowieka w Bombaju w Indiach, który 21 lat był wielbicielem słońca i który absolutnie oślepł. I gdy brat Branham mu to powiedział i także mu powiedział, że ma żonę, że ma dwoje dzieci i że jego imię jest tak i tak i że on przez te uwielbianie, przez długoletnie uwielbianie słońca w pełni oślepł. I tam stali wszyscy ci religijni przywódcy, którzy byli zawołanie, aby modlili się do swoich bogów. Oni milczeli tak samo jak ich bogowie. Ale ten mąż Boży, brat Branham, mógł powiedzieć, nie jestem tutaj w moim własnym imieniu i nie w imieniu jakiejś denominacji, ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, który trzeciego dnia powstał z martwych. I on powiedział temu człowiekowi, otrzymaj twój wzrok i przejrzyj. I ten człowiek natychmiast otrzymał wzrok. Co to było? Można to światło nawet tak długo na nie spoglądać, aż człowiek w pełni oślepnie. To nie było celem i sensem słońca i to nie jest celem i sensem tego naturalnego światła, żeby ludzie byli oślepiani. Pomimo to jest napisane, on dla wielu w Izraelu został postanowiony do powstania i do upadku. Oboje ci jedni przez niego zostali oświeceni, bo tak jest napisane. to prawdziwe światło świeci i wszyscy, którzy przychodzą na ten świat, są przez to oświecani. I dalej jest powiedziane, to światło świeciło w ciemności, ale ludzie tego nie zrozumieli, dlatego, że oni miłowali bardziej te uczynki ciemności niż uczynki światłości i zostali oślepieni. I gdy Pan Jezus u Mateusza 23 mówił o nauczonych w piśmie i powiedział do nich, wy ślepi prowadzicie ślepych, to była twarda mowa, bo oni byli przekonani o tym, że byli oświeconymi i czerpali z pełni. Ale co to było? To światło świeciło. I czy prorok Izajasz nie powiedział? Ci, którzy mieszkają w ciemności i cieniu śmierci, ujrzeli wielkie światło. Czy nasz Pan nie powiedział? Ten kraj Zebulona i Naftalego, ten kraj poza Jordanem, Galilea Pogan, ujrzała wielkie światło. Co to było? Wypełnienie się biblijnego proroctwa. I wszyscy, którzy byli zrodzeni z Boga i przeznaczeni do zbawienia, i myślę teraz, należą, są przeznaczeni do pierwszego zmartwychwstania. Ci to światło objawionego Słowa Bożego ujrzą i nie będą szli przeciwko temu, ale z tym światłem krok po kroku będą szli. Tylko tak możemy tą ścieżkę widzieć oświetloną. Wielu z was, kierowców, wiecie, jak to jest, gdy się gdzieś jest na wąskiej drodze, się jedzie i jest ciemno i ktoś sprzeciwka nadjeżdża, to światło zwróci do oczu waszych. Wtedy się już wiele nie widzi. Także ze swym własnym światłem, które ten nasz samochód świeci. Wtedy oślepia to światło sprzeciwka bardziej niż to własne światło, które się ma. Ja myślę, że Bóg nam przez to wielką lekcję chce dać. Gdy nam to Boże światło naprzeciwko przyjdzie, wtedy musimy zrozumieć nasze własne dynamo wyłączyć i powiedzieć, Boże mój, pozwól mi od teraz chodzić w Twoim świetle. Ja z moją baterią, z moim dynamem, ze wszystkim, co stwarza światło, zakończyłem. Pozwól mi w Twoim świetle chodzić, tak jak Ty jesteś w światłości. I wtedy mamy społeczność ze sobą nawzajem, społeczność Ducha w objawionym świetle i Słowie Bożym w tym czasie. Wszyscy ludzie mają społeczność między sobą. Każdy w swój własny sposób. Komuniści mają swoją społeczność i wszystkie prądy polityczne i religijne mają społeczność, międzynarodową społeczność między sobą. Mają także ich międzynarodowe komitety i ich przedstawicieli, ale zbór żywego Boga jest międzynarodowym, ale ma tylko jednego przedstawiciela. Jest międzynarodowym. Nie jest w jakimś gremium wybieranym, ale jest wybranym kamieniem i ten kamień został położony i wszyscy, którzy się potykają o niego, potykają się w nieposłuszeństwie przeciwko Słowu Bożemu i upadają. Dla tych jednych jest on kamieniem obrażenia i skałą zgorszenia, ale dla innych skałą zbawienia. I my rozumiemy, że Bóg nas ułaskawił. Pozwólcie mi na zakończenie jeszcze powiedzieć. Biblijne proroctwo daleko się posunęło. U Boga nie ma żadnych kompromisów. Ludzie muszą zawsze zawierać kompromisy. Ten jeden z tym drugim, gdy ma dojść do jakiegoś porozumienia, ale u Boga nie ma żadnego zawierania kompromisów. On nie powie nam, dobrze, jeżeli tak to myślicie i tak chcecie, a ja tak, to możemy tutaj gdzieś po środku się spotkać. Istnieje tylko jeden punkt spotkania z Bogiem i to jest na krzyżu na Golgocie. Jezus powiedział, nie moja, ale wola Twoja niech się stanie. I wtedy jesteśmy tam z Bogiem pojednani, złączeni i otrzymaliśmy wieczne życie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w Synu Bożym, który na krzyżu na Golgocie swoją krew i życie dla pojednania i przebaczenia dla wszystkich tych darował, których Bóg na swą własność przeznaczył przed założeniem świata. I dlatego powiedział Jezus, wszystkich, których Ojciec mi darował, wszyscy przychodzą do mnie i kto do mnie przyjdzie, tego ja nie odtrącę, nie odrzucę. On ciebie i mnie przyjął. On także innych dzisiaj przyjmie, tych, którzy przyjdą do Niego. Czy rozumiemy wszyscy, o co się rozchodzi? Nie tylko o to, aby powiedzieć, ja jestem wierzącym, ale aby wierzyć, jak mówi Pismo, aby wierzyć, co Pismo na ten czas przyobiecało, aby tak z Bogiem przyjść do zgodności aż do najmniejszego i najdokładniejszego, abyśmy byli na bieżąco, w najnowszym stanie. My już nie jesteśmy w latach reformacji, czy w tych latach, które już setki lat za nami są, ale my żyjemy teraz, obecnie i musimy być przyprowadzeni do zgodności ze Słowem Bożym, z obietnicami i z poselstwem Bożym na ten czas i przez łaskę naszego Boga. Powiedzie się Panu z Tobą i ze mną, z nami wszystkimi. Nie traćcie nadziei, bo Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Gdybyśmy byli zdani sami na siebie, wtedy moglibyśmy dzisiaj już naszą nadzieję pogrzebać. Ale Chrystus, który jest naszą nadzieją, został pogrzebany i On trzeciego dnia powstał z martwych, abyśmy, którzy byliśmy wydani na pastwę śmierci, mogli wyjść i z Chrystusem do nowego życia powstać. Niechby Bóg nam swoje słowo przez swego Ducha z łaski objawił. To jest moją modlitwą w imieniu Jezusa. Amen. Powstańmy teraz. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje drogie i święte słowo. Dziękujemy Tobie za tą Ewangelię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, za tą radosną, uwalniającą nowinę, poselstwo zbawienia, za poselstwo łaski, które rozległo się do nas. My dziękujemy Tobie za objawienie Twojego Ducha, Twego Słowa. Dziękujemy Tobie za Boże światło, które się rozświeciło w tym ostatnim czasie. Dziękujemy Tobie za wypełnienie się każdej obietnicy, którą Ty z łaski darowałeś. Panie, wszyscy, którzy swe ręce podnieśli, aby swoje życie Tobie powierzyć, racz Ty ich dotknąć teraz, za nich się modlić, za nich się modlimy. Niechby Twoja łaska w tak potężny sposób przyszła ponad nich, aby odczuli, jak dobrze Ty to myślisz z nimi. Ty umarłeś, abyśmy mogli żyć wiecznie. Ty cierpiałeś i naszą winę i grzechy nasze wziąłeś na Ciebie, abyśmy mogli być wolnymi. W ranach Twoich zostaliśmy uzdrowieni. Panie, dotknij wszystkich chorych. Oni są już uzdrowieni. Panie, my dziękujemy Tobie za to dokonane dzieło zbawienia na krzyżu, na Golgocie. Ratunek duszy, uwolnienie ducha, uzdrowienie ciała stało się dla wszystkich, którzy w wierze przychodzą do Ciebie i dla siebie osobiście w wierze przyjmują to. Panie, niechby przez kazanie Twego słowa była zdziałana biblijna, prawdziwa wiara w naszych sercach, abyśmy teraz mogli dożyć działania Twego słowa i Twej mocy. Niechby Twoje słowo na wszystkich było potwierdzonym na końcu tego nabożeństwa. Na wszystkich, którzy to słyszeli i z wiarą to przyjęli. Niechby chorzy otrzymali swe uzdrowienie. Niechby zgubieni zostali zbawieni. Niechby ci przygnębieni otrzymali uwolnienia z łaski w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który za nas zmarł, aby to wszyscy przyjęli. Panie, potwierdź Ty dzisiaj, w tej godzinie, Twoje słowo przez naśladujące znaki i cuda. My wierzymy, że Ty jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Obyśmy Tobie teraz z całego serca ufali, bo my wiemy, że Ty jesteś obecnym i tylko przez potwierdzenie Twojego słowa będzie Twe imię uwielbione i wywyższone. Boże mój, uczyń z nas ludzi, którzy wierzą, jak mówi Pismo. Niechby w tej samej godzinie, w której wierzymy, jak mówi Pismo, niechby strumienie żywej wody płynęły. Umiłowany Panie, przechadzaj się między nami i potwierdź się jako ten zmartwychwstały, jako ten żywy, który wstąpił do nieba i który wkrótce przyjdzie Pan i Król. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty to uczynisz i już uczyniłeś. Alleluja! Chwała i cześć Twemu cudownemu i wspaniałemu imieniowi. Alleluja! Amen!